Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę reklamy. Nie jest ona tutaj traktowana jako niewinne narzędzie handlowe, lecz jako wyrafinowany system inżynierii społecznej i poznawczej. Opierając się na fundamencie myśli Frederica Wilfreda Taylora, autor stawia tezę, że współczesny marketing ewoluował. Przeszedł drogę od prostego przekazywania informacji do kompleksowej manipulacji tożsamością odbiorcy. Reklama nie tylko sprzedaje produkty. Przede wszystkim kreuje sztuczne potrzeby i definiuje kody statusu, zamieniając lęk przed nieadekwatnością w obowiązek konsumpcji. Poprzez komercjalizację autorytetów, symulowanie autentyczności oraz kolonizację uwagi w przestrzeni cyfrowej, system ten przejmuje kontrolę nad ludzkim gustem i architekturą myślenia. Tekst obnaża mechanizm tzw. estetycznego tresowania społeczeństwa. To proces, w którym granica między osobistym pragnieniem a rynkowym impulsem ulega zatarciu. Media, zależne finansowo od reklamodawców, stają się tu pośrednikami w monetyzacji ludzkiej uwagi. W efekcie reklama przestaje być tłem codzienności, a staje się scenografem naszej rzeczywistości, decydującym o tym, jak postrzegamy siebie i świat. Każda epoka ma własny styl kłamstwa, reklama ubiera fałsz w obietnice zdrowia, piękna lub statusu. Analiza Taylora wchodzi w anatomię oszustwa, przesady i budowania pragnień na fundamencie lęku. Najskuteczniejszy przekaz rzadko kłamie bezpośrednio. On aranżuje sugestie, by konsument sam dopowiedział sobie fałsz. Reklama podsuwa emocje, a odbiorca wierzy, że wnioskuje samodzielnie. Teza, że samochód jest wolnością, działa poza reżimem dowodu. Taylor wyróżnia trzy poziomy fałszu. Pierwszy to fałsz literalny. Drugi, porównawczy. Trzeci, najgłębszy, to fałsz antropologiczny. Przekonanie, że człowiek jest niepełny bez określonego dobra. Reklama sugeruje wtedy, że ty bez tej rzeczy masz mniejszą wartość. Perswazja działa z siłą kliniczną tam, gdzie lęk przed starzeniem lub samotnością jest silny. Zamiast elektrycznego grzebienia mamy dziś suplementy obiecujące energię, aplikacje kontroli życia czy kursy wolności finansowej. Nowoczesna reklama mówi językiem nauki, gdy ta dodaje prestiżu, i językiem natury, gdy nauka budzi podejrzliwość. Produkt staje się jednocześnie klinicznie testowany i naturalny. Reklama nie szuka spójności filozoficznej, lecz maksymalnej powierzchni przyczepności do pragnień odbiorcy. Jest kameleonem rentowności. Kupowane referencje to komercjalizacja autorytetu. Twarz znanej osoby działa jak skrót zaufania. Odbiorca nie bada produktu, lecz pożycza wiarę do kogoś, kogo rozpoznaje. W epoce mediów społecznościowych ten mechanizm przeszedł mutację. Rekomendacja bywa wpisana w narrację codzienności. Granica między osobą a nośnikiem reklamowym zaciera się. To biografia sformatowana pod reklamę. Gdy odbiorcy domagają się autentyczności, rynek produkuje symulację autentyczności. Fałsz nie polega już na lakierowaniu rzeczywistości, lecz na udawaniu jej pęknięć. Dawna reklama mówiła: jesteśmy idealni, nowa mówi: jesteśmy tacy jak ty. Mechanizm pozostaje niezmienny. Problem pojawia się, gdy wartość symboliczna jest maskowana jako obiektywna i gdy marketing podmienia ekspresję na przymus aspiracyjny. Reklama wykorzystuje próżność, strach czy lęk przed wykluczeniem. Współczesne technologie pozwalają skalować tę psychologię w sposób bezprecedensowy. Środowisko decyzyjne konsumenta jest mniej niewinne, niż sugeruje romantyczny mit wolnego rynku. Do miasta przybył sprzedawca luster, które ukazywały twarz człowieka młodszego i bogatszego. Ludzie płacili za te przedmioty, lecz w domu odkrywali, że bez katalogu niczego nie odbijają. Wtedy sprzedawca mówił, że lustro działa, tylko państwo muszą dokupić obietnicę. Ta przypowieść oddaje istotę reklamy aspiracyjnej. Produkt staje się narzędziem do wyobrażenia siebie. Rynek sprzedaje przedmioty, ale najwięcej zarabia na obrazach przemienionego ja. Reklama obiecuje zbawienie cząstkowe i płatne. Ponieważ obietnica ta nigdy nie może zostać spełniona ostatecznie, gospodarka zyskuje warunek ciągłego powrotu klienta. Reklama wybiera kadr, a to, co poza nim, nie przestaje istnieć. Wystarczy pokazać tylko korzystną część prawdy. Współczesna reklama rzadko kłamie jak przestępca. Kłamie jak dyplomata, który mówi prawdę w taki sposób, by adresat wyciągnął fałszywy wniosek. Wraz z wymogami przejrzystości rośnie znaczenie komunikatów natywnych. Należy jednak odróżnić manipulacje od retoryki. Problem reklamy tkwi w komercyjnym wykorzystaniu asymetrii wiedzy i danych, by modelować pragnienia odbiorcy. Manipulacja zaczyna się tam, gdzie człowiek traci możliwość rozpoznania, kto, po co i w jaki sposób kształtuje jego wybór. Współcześnie reklama przechodzi w public relations i lobbying poznawczy. Działa najskuteczniej wtedy, gdy udaje coś innego, na przykład edukację lub troskę o zdrowie. Ta zdolność maskowania jest jej największym atutem. Reklama jawna mówi, sprzedaje. Reklama ukryta mówi, dzielę się. Jeszcze głębiej operuje reklama przekształcająca gust, który nie jest prywatnym upodobaniem, lecz społecznym narzędziem klasyfikacji. Może ona uczynić z prostoty luksus, a ze sztucznej rzadkości prestiż. Wpływ na estetykę uczy nas, co wygląda jak wiarygodność. Marka nie musi deklarować ceny, wystarczy, że wygląda jak coś, co ma prawo kosztować więcej. Konsument zostaje estetycznie wyszkolony do akceptowania określonych hierarchii. Reklama i design uczą nas semiotyki od dzieciństwa. Często szybciej rozpoznajemy znaki marek niż instytucje publiczne. To powinno zawstydzić państwa zaniedbujące edukację obywatelską. Zależność mediów od reklam to przejaw szerszego zjawiska, zniewolenia przestrzeni publicznej przez logikę uwagi komercyjnej. W tym systemie komunikaty najgłośniejsze i najlepiej finansowane wypychają te najważniejsze. Uwaga publiczna jest dobrem wspólnym, lecz eksploatuje się ją prywatnie. Dziś użytkownik płaci danymi oraz czasem. Najbardziej eleganckie kłamstwo reklamy brzmi, to jest za darmo. W rzeczywistości darmowość jest metodą przesunięcia kosztu. Psiku. Odbiorca reguluje rachunek utratą prywatności i zmonetyzowaną uwagą. Reklama może informować, ale często staje się jedynie kosztownym wyścigiem zakłóceń poznawczych. Manipulacja w reklamie to pokusa wpisana w jej strukturę. Kto dąży do zwiększenia popytu, szuka najsilniejszej dźwigni. Reklama jest pragmatyką wpływu, nie seminarium prawdy. Czy społeczeństwo może pozwolić, by tak potężny aparat psychotechniczny służył głównie interesom sprzedaży? Techniki reklamy mogłyby zostać użyte dla celów publicznych, edukacji obywatelskiej czy zdrowia. Skoro potrafimy skłonić ludzi do kupowania kosmetyków, potrafimy również promować profilaktykę zdrowotną. Państwo mówi językiem komunikatu administracyjnego, rynek mówi językiem pragnienia. Afekt poprzedza analizę. Prawda podana nudno przegrywa z półprawdą podaną genialnie. Nowoczesny rynek nie tylko sprzedaje dobra, on organizuje warunki widzenia i pragnienia. Reklama może ułatwić wejście na rynek nowemu producentowi, jednak wskazanie funkcji pożytecznej nie rozgrzesza funkcji pasożytniczych. Reklama powinna być traktowana jak siła infrastrukturalna, regulowana i demaskowana. Największym zwycięstwem reklamy jest przekonanie nas, że stanowi ona jedynie tło. Nie jest tłem, jest scenografem. Diagnoza Taylora dotyczy fundamentów finansowania prasy. Reklama przeobraża gazetę jako instytucję. Gdy dochody pochodzą od reklamodawców, redakcja przestaje być wyłącznie służbą informacji publicznej i staje się pośrednikiem między uwagą odbiorcy a interesem płatnika. W popularnych dziennikach reklamy generowały często około 2/3 dochodów. Kosztem była głęboka komercjalizacja i lęk przed urażeniem sponsorów. Prasa musi być atrakcyjna dla reklamodawcy, a nie tylko ważna dla obywatela. Ten opis był zapowiedzią dzisiejszej gospodarki uwagi. Współczesna platforma cyfrowa sprzedaje dostęp do profilu behawioralnego. Reklamodawca pyta, którzy ludzie są w jakim stanie intencji i z jaką podatnością na zakup. To nie jest ewolucja techniczna, lecz antropologiczna zmiana statusu odbiorcy. Czytelnik klasycznej prasy był obywatelem i konsumentem. W mediach cyfrowych staje się potrójny, użytkownikiem, produktem i źródłem danych. Jego uwaga jest sprzedawana reklamodawcom, a zachowania karmią systemy przewidywania. Nie sprzedaje się człowieka w całości, lecz prawdopodobieństwa jego reakcji. Mechanizm dawnej prasy komercyjnej pozostał ten sam, wzrosła jedynie jego precyzja. Platforma cyfrowa nie boi się utraty reklamodawcy, lecz utraty czasu użytkownika, ponieważ czas jest surowcem aukcji reklamowej. Algorytm promuje treści wywołujące silną reakcję, gdyż gniew jest jedną z najbardziej lepkich form uwagi. Zniewolenie mediów przez reklamę nie musi polegać na korupcji. Wynika z samych bodźców. Jeśli portal zarabia na odsłonach, tytuły będą projektowane pod kliknięcie. W takim systemie cenzura może przyjść bez cenzora. Wystarczy arkusz kalkulacyjny. Strukturalne napięcie między rzetelnością a rachunkiem przychodów pozostaje. Szczególnie subtelnym zagrożeniem jest reklama natywna, gdzie forma przekazu upodabnia się do treści redakcyjnej. to włamanie do trybu zaufania. Podobnie działa lokowanie produktu. Marka staje się częścią świata przedstawionego i elementem wyobrażenia o normalnym życiu. Jeszcze dalej idzie influencer marketing, w którym codzienna biografia człowieka staje się serialem sprzedażowym. Im bardziej reklama chce być skuteczna, tym bardziej udaje, że nią nie jest. Dawniej billboard stał na ulicy, gazeta leżała na stole. Dziś reklama towarzyszy nam w każdej wolnej chwili. Rynek nie czeka już na obywatela w sklepie. Rynek mieszka w jego kieszeni. Reklama cyfrowa cechuje się ciągłą gotowością. Działa w czasie rzeczywistym. Optymalizuje stawki i śledzi użytkownika między stronami. Czas reklamy przestał być epizodem. Stał się strumieniem. Największym wrogiem gospodarki uwagi jest cisza, bo cisza nie generuje odsłon. Reklama nie tylko finansuje rozproszenie. Ona go potrzebuje. Człowiek rozproszony staje się bardziej podatny na impuls i emocje. To niesie za sobą poważne konsekwencje polityczne. Skandal i lęk przyciągają mocniej niż żmudne wyjaśnienie. W efekcie polityka uczy się zachowywać jak kampania sprzedażowa. Program staje się sloganem, a obywatel – targetem. Świat zostaje poddany reklamowej gramatyce skrótu i afektu. Forma ta faworyzuje treści łatwe, podczas gdy idee wielowarstwowe przegrywają. Jest to zła wiadomość dla demokracji, nauki i prawa. Reklama mówi po prostu zrób to. Slogan ten uczy nas skrótu i emocjonalnej pewności. To jednak niebezpieczna filozofia publiczna, bo nie wszystko należy po prostu zrobić. Czasem trzeba się zatrzymać, przemyśleć i zważyć skutki. Media finansowane przez reklamodawców rzadko krytykują nadkonsumpcję. Rynek genialnie przerabia wyrzuty sumienia na produkt. Wyzwaniem dla państwa jest zatem wykorzystanie siły reklamy do celów publicznych, od profilaktyki zdrowotnej po odporność na dezinformację. Dobro wspólne musi rozumieć emocje i rytm. Istnieje jednak ryzyko, że państwo zamieni perswazję w propagandę. Granica między komunikacją a manipulacją jest realna. Współczesny ekspert musi dostrzegać trzy układy zależności. Pierwszy to zależność mediów od funduszy reklamodawców. Drugi odbiorcy od mediów projektowanych pod dyktando reklamy. Trzeci zaś zależność samej reklamy od danych, które zostawiamy w sieci. Platforma wie dokładnie, kiedy użytkownik zawahał się, kliknął lub zamilkł. Tak rodzi się nowa forma dominacji, władza nad kolejnością doświadczeń. Ten, kto decyduje o tym, co zostanie przypomniane, a co wymazane, ten w istocie współtworzy naszą rzeczywistość poznawczą. Ekonomia uwagi to choroba przewlekła, choć niezwykle dochodowa. W mediach cyfrowych informacja dociera do nas w środowisku zaprojektowanym perswazyjnie. Dziś dochodzi do tego zalew treści generowanych automatycznie i teksty pisane nie po to, by pomóc człowiekowi, lecz by zadowolić algorytm wyszukiwarki. System przygotowujący tekst analityczny winien dążyć do celu przeciwnego niż reklama. Esej ma maksymalizować rozumienie poprzez przejrzystość argumentacji. Pluralizm modeli finansowania jest lepszy niż monopol reklamy. Zdrowa sfera publiczna potrzebuje odporności instytucjonalnej rozumianej jako wielość źródeł niezależności. Pytanie o prawdziwość artykułu należy uzupełnić pytaniem, dlaczego ten tekst powstał i kto zarabia na mojej uwadze. Bez tej kompetencji obywatel jest jak człowiek, który czyta menu, nie wiedząc, że sam jest daniem. Reklama nie kończy się w chwili zakupu. Jej prawdziwa władza tkwi głębiej. W redefiniowaniu tego, co uznajemy za piękne, nowoczesne lub pożądane. Krytyka reklamy ukazuje ją jako instytucję formowania gustu i władzę nad społecznym zmysłem wartości. Gust nie jest sprawą prywatną. W społeczeństwie masowym to produkt oddziaływań zbiorowych, który reklama wykorzystuje z instynktem pasożyta. Nie mówi jedynie kup. Mówi, to jest teraz właściwy kształt życia. Gdy odbiorca przyswoi te kody, sam zaczyna funkcjonować jako agent reklamy. Mechanizm ten przyspiesza cykle mody, wmawiając nam, że przedmioty wyszły z użycia, choć nadal spełniają swoją funkcję. To forma przemocy symbolicznej. Reklama nie niszczy przedmiotów materialnie. Ona odbiera im legitymację estetyczną. Zamiast łamać rzecz, łamie pewność właściciela. Aktualność stała się walutą społeczną, a jej brak grozi symbolicznym wykluczeniem. Problem pojawia się wtedy, gdy radość z estetyki zostaje zastąpiona lękiem przed dezaktualizacją. To subtelna różnica, ale dla gospodarki ogromnie dochodowa. Wolność wyboru staje się obowiązkiem aktualizacji. Presja na gust działa przez porównanie społeczne. Człowiek nie ocenia siebie w próżni, kalibruje ambicje i szuka uznania. Reklama uczyniła z tego przemysł. Obrazy ludzi pięknych i skutecznych są urządzeniami porównawczymi. Produkt ma jawić się jako most między tym, kim jestem, a tym, kim chciałbym być w oczach innych. Marka działa jak amulet społeczny. Przedmioty stają się znakami przynależności. Reklama tworzy społeczną semiotykę codzienności. Wszystko staje się częścią jednego spektaklu jakości. Czasem produkt jest dobry, czasem spektakl jest lepszy niż produkt. Zwykłe życie zostaje porównane z życiem wyreżyserowanym. Człowiek zaczyna podejrzewać, że jego codzienność ma gorszą rozdzielczość. To podejrzenie jest paliwem gospodarki aspiracyjnej. Reklama sugeruje, że zakup ukoi poczucie nieadekwatności. Tak powstaje konsumpcja terapeutyczna. Reklama przesuwa definicję normalności. Gdy luksus udaje konieczność, wydatki przestają być wyborem, a stają się obowiązkiem. Człowiek kupuje, by nie wypaść poniżej rzekomego minimum. Tak działa presja na rodziców. Rynek sugeruje, że dobre rodzicielstwo wymaga infrastruktury produktów. Reklama przekształca miłość w koszyk zakupowy, a lęk rodzicielski w kategorię sprzedażową. Współcześnie ciało postrzegane jest jako projekt niedokończony i powierzchnia inwestycji. Reklamy wellness i fitnessu sugerują, że należy je nieustannie korygować i modelować. W tej logice zdrowie zostaje przechwycone przez estetykę. Człowiek dąży do dobrostanu, by wyglądać na osobę, która sprawnie zarządza swoim organizmem. Dawne cudowne pigułki zastąpił biohacking i anti-aging. Im bardziej realna jest ludzka potrzeba zdrowia, tym większa pokusa, by sprzedać jej cień. Ta komercyjna presja przenika do przestrzeni publicznej. Miasto zasypane banerami uczy nas, że przestrzeń wspólna stała się powierzchnią sprzedaży, gdzie widzialność komercyjna triumfuje nad ładem wspólnym. Jednak to reklama behawioralna jest najbardziej bezwzględna, ona nie krzyczy. Ona szepcze bezpośrednio do ciebie, bo wie o tobie wszystko. Jedna kolonizuje krajobraz miasta, drugi krajobraz intencji. Obie są formami zawłaszczania uwagi. Reklama często występuje dziś w roli patrona piękna, finansując kulturę i design. W efekcie znak prywatny zaczyna przypominać dobroczyńcę publicznego smaku. Presja rynku prowadzi do uniformizacji różnorodności. To paradoks późnej konsumpcji. Każdy ma być wyjątkowy, ale ta wyjątkowość musi być natychmiast rozpoznawalna i dostępna w sprzedaży. Przemysł sprzedaje tęsknotę za nieprzemysłowością. Reklama wprowadza do kultury permanentną nostalgię użytkową. Problem polega na tym, że wartości te często pełnią funkcję dekoracji produktu, a nie realnej praktyki społecznej. Reklama potrafi również demokratyzować estetykę. Ta pochwała musi być jednak ostrożna, sztuka w reklamie zawsze pozostaje podporządkowana funkcji sprzedażowej. Obraz może zachować urodę, lecz traci autonomię. Kompozycja i styl mają teraz pracować na prestiż produktu. Sztuka nie tyle przemawia, ile poręcza, sygnalizując, że towar należy do świata wyższego smaku. Reklama używa kultury jako eleganckie alibi. To handel aurą. Poważny problem pojawia się wtedy, gdy reklama zastępuje edukację estetyczną. Człowiek może zacząć mylić skuteczność bodźca z pięknem, luksus z dobrym smakiem, a rozpoznawalność z jakością. Ludzie nie przestają widzieć, lecz zaczynają widzieć za pomocą cudzych interesów. Slogany są narzędziami kompresji ideologii. Nie sprzedają produktu, lecz gotową postawę. Pozwalają odczuć wartość moralną poprzez akt konsumpcji. Reklama sprzedaje skróty do cnoty. Marka mówi o ekologii czy prawach człowieka, traktując wartości jako dekoracje sprzedaży. Gust pod presją reklamy staje się problemem klasowym. Jeśli obraz godnego życia składa się z dóbr dostępnych głównie zamożnym, osoby mniej zasobne żyją w stanie permanentnego upokorzenia. Reklama pogłębia odczucie deprywacji względnej. Zjawisko to silnie uderza w młodzież. Reklama nie sprzedaje im tylko technologii, lecz przynależność. Rynek wie, że wstyd rówieśniczy ma wielką siłę nabywczą. Reklama oferuje katalog tożsamości. Wolność jest dostępna, ale z koszykiem. Nawet opór wobec jednego stylu bywa przechwytywany przez inny wariant komercyjny. Rynek znajduje rozwiązanie nawet dla zmęczenia samą sobą. Presja estetyczna sprawia, że gospodarka przestaje optymalizować trwałość, a zaczyna wymienialność. Przedmiot nie ma służyć długo. Ma być zastąpiony. Częściej niż awarią kieruje nami planowane starzenie estetyczne. Produkt wciąż działa, ale musi wyglądać na przestarzały. Dziś przedmiot często nie ma służyć, lecz komunikować. Reklama stała się jedną z najpotężniejszych szkół widzenia w społeczeństwie masowym. Definiuje prestiż i uczy nas, które braki należy leczyć zakupem. Kto kontroluje szkołę widzenia, nie musi wydawać rozkazów. Wystarczy, że nauczy ludzi oceniać świat zgodnie z jego interesem. To władza, która zostawia nas w przekonaniu, że od zawsze lubiliśmy dokładnie to, co właśnie kupujemy. Najbardziej przerażająca w reklamie nie jest ta komunikacja, którą potrafimy zidentyfikować i odrzucić, lecz ta, która staje się niewidzialna, bo całkowicie zintegrowała się z naszymi pragnieniami. Prawdziwym triumfem tego systemu jest moment, w którym przestajemy czuć presję zewnętrzną. Zaczynamy wierzyć, że nasze wybory są wyrazem wolności i unikalnego gustu. Czy potrafimy jeszcze odróżnić własne ja od starannie zaprojektowanego katalogu tożsamości, który ktoś inny sprzedał nam jako definicję normalności?